Zapraszam do słuchania Weszło FM Kierunek Tokio. Artur Partyka.
Zapraszam na Kierunek Tokio, Justyna Święty-Ersetic.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Ja! Kierunek Tokio! Czołem nam wszystkim, witam serdecznie. Zapraszam na Kierunek Tokio, audycję dedykowaną sportom olimpijskim. No i dziś, jako że rzeczywistość jest raczej niewesoła, rozmawiamy o tym, co słychać u naszych sportowców właśnie w tym smutnym okresie kwarantanny, ograniczenia swobód obywatelskich, jak zwał, tak zwał, przede wszystkim zdrowego, rozsądkowego przebywania w domu albo gdzieś na osobności. Ponieważ dzisiaj na stronie Kierunek Tokio pojawił się bardzo ciekawy, obszerny wywiad z Piotrem Małachowskim, dwukrotnym wicemistrzem olimpijskim w rzucie dyskiem, zawodnikiem grupy sportowej Orlen, a także żołnierzem Wojska Polskiego, do tego mistrzem świata, no, najlepszy polski dyskobol, jakby nie patrzeć, wielka gwiazda światowej lekkiej atletyki. Zapraszam do przeczytania. Sebastian Warzecha porozmawiał i myślę, że naprawdę ciekawy wywiad, a ja postanowiłem dowiedzieć się, co słychać u Roberta Urbanka, a więc z jednej strony sparring partnera, partnera treningowego razem z Piotrem Małachowskim, obaj trenują u trenera wielkiego estońskiego dyskobola Gerta Kantera. Postanowiłem dowiedzieć się, co słychać u Roberta Urbanka, który zainspirował mnie do tego telefonu przede wszystkim faktem, że jakby nie było, również przebywa w, no, w zamknięciu, tak w cudzysłowie, ale na własnym podwórku zbudował sobie, zaimprowizował tak naprawdę, rzutnię do dysku. No i między innymi o tym jak wygląda atmosfera w grupie Kantera i o wielu innych aspektach przełożenia Igrzysk Olimpijskich rozmawiam z Robertem Urbankiem, polskim dyskobolem. Kierunek Tokio! Robert, pytanie, jak się czujesz, jak się miewasz w tych okolicznościach zamknięcia w domu, siłą rzeczy?
Znaczy, jeżeli chodzi o zdrowie, to ogólnie jest dobrze, żadne objawy, symptomy choroby nie wystąpiły, więc pod tym względem jest okej. No, mija już drugi tydzień kwarantanny, przyszły wtorek już będę, że tak powiem, wolny, no ale nie zmienia to faktu, że obecna sytuacja w Polsce i tak zmusza do tego, żeby jednak w tym domu zostawać jak najczęściej, jak najmniej wychodzić, więc myślę, że kończę drugi tydzień kwarantanny, ale oprócz tego, że będę mógł się trochę bardziej przemieszczać, to za dużo się nie zmieni.
No właśnie, mówi się o takim mitycznym podtrzymaniu formy. Przedstawiciele lekkoatletycznych konkurencji rzutowych no, nie za bardzo mieli zimą okazję sprawdzić się, no bo wiadomo, że w hali się rzutów dyskiem między innymi nie rozgrywa. Jak ty przepracowałeś zimę?
Znaczy zima przepracowana do tej pory powiedzmy w 100%. Najbliższa okazja do sprawdzenia się była na zimowym pucharze Europy jednak, gdzie dosyć dobrze się czułem i myślałem, że tam powalczę nawet o kolejne punkty jakieś tam w rankingu, do igrzysk i tak dalej, jednak no będąc już na zgrupowaniu bezpośrednio przed tym zimowym pucharem Europy w rzutach, niestety odwołali ten puchar, następnie odwołali, zaczęli odwoływać loty, pozamykali wszystkie miejsca, bo na początku była taka kwestia, że może zostaniemy w Portugalii, chociaż obóz dokończymy i może nawet sami sobie jakieś zawody zorganizujemy, zatrudniając jakichś sędziów. No jednak sytuacja tak eskalowała, że wszystko zaczęli zamykać i musieliśmy jak najprędzej wracać do Polski, no ale w tej chwili na dzień obecny zima przepracowana, tak jak mówiłem, w 100%, zdrowie jest, forma jest, no i zmiana trenera zaczyna powoli procentować. W zeszłym roku jeszcze taki strasznie w kratkę, a w tym roku zaczęło wszystko fajnie się układać, no ale niestety przyjdzie nam poczekać jeszcze rok na igrzyska, więc mam nadzieję, że ta trudna sytuacja no, też przełoży się na coś dobrego, bo jeszcze lepiej będę w stanie się przygotować do tych wszystkich.
No właśnie, wspomniałeś o zmianie trenera, to ja przypomnę, że razem z Piotrem Małachowskim rozpoczęliście współpracę z Gerdem Kanterem, który no, był do niedawna jeszcze waszym wielkim rywalem na rzutni. Przede wszystkim Piotra Małachowskiego, no bo to raczej jego pokolenie. Ty jesteś znacznie młodszym zawodnikiem. No ale powiedz, jak mówisz, że przynosi efekty ta praca z tym wybitnym estońskim lekkoatletą. Jak, na czym polegają zmiany względem tego, co wcześniej robiłeś?
To znaczy, zmian było dosyć sporo, bo cały ten cykl treningowy był totalnie inaczej zaplanowany niż to robiliśmy wcześniej. Było to na zasadzie budowania takiej piramidy, czyli przechodziliśmy od bardzo dużej objętości jesienią, w zimie. Bardzo, bardzo długo tą formę budowaliśmy i było o wiele więcej akcentów na siłowni. Siłownia była totalnie inna, więcej powtórzeń. Takie było klasyczne budowanie najpierw wytrzymałości siłowej, potem siły, potem przerabianie tego na moc. I myślę, że jak na pierwszy rok po zmianie trenera było to trochę za dużo dla nas, tym bardziej, że nie byliśmy aż tak przyzwyczajeni do takiej pracy, więc organizm też musiał poniekąd zaadaptować do tego. Wiadomo, na technice dużo więcej rzucaliśmy też w zimę w siatkę, gdzie też do tego nie byliśmy przyzwyczajeni, żeby na tyle czuć swój organizm i technikę, żeby wiedzieć, że czuć to, że poprawnie wykonujemy te rzuty na siatkę. Więc z tego też w zeszłym roku brały się takie różne zawahania i organizm nie mógł się dostosować do końca do tego, był trochę przeciążony. No ale to wszystko było też z myślą robione, żeby to zaczęło oddawać właśnie w tym roku, żeby ta większa objętość i ta większa praca przyniosła efekty właśnie w roku olimpijskim. Tym bardziej cieszyłem się, że już podczas zgrupowań ostatnich to wszystko wyglądało o wiele lepiej niż analogicznie rok temu w tym samym okresie. Więc tak, no teraz ciężko powiedzieć, jak dalsze przygotowania, ponieważ trzeba będzie też pewnie trochę zmiany odnośnie sezonu, o ile w ogóle jakiś sezon będzie, trzeba będzie zastosować parę zmian, także też jestem w stałym kontakcie z trenerem i powoli analizujemy sytuację, póki co nie zmieniamy za dużo, ale myślę, że o ile sezon będzie, to on się przesunie, więc jest jeszcze trochę czasu, żeby się przygotować do sezonu letniego. O ile będzie, o ile uda się opanować tego nieszczęsnego wirusa.
No właśnie, sezon zimowy tak troszeczkę, tak jak mówisz, no nie do końca zrealizowany wedle planu. No a teraz osaczony jesteś w domu, zresztą jak większość albo wszyscy sportowcy. W związku z czym, jakie są zalecenia? Co możesz robić? Tu nie ukrywam, zmierzam do tej rzutni, którą sobie zaimprowizowałeś przed domem. Jakiś płachty, brezent powiesiłeś, aby ten można było jednak dyskiem rzucać mimo wszystko.
No tak, tak. No generalnie wyglądało to tak, że po powrocie z Portugalii, gdzie zostaliśmy, powiedzmy ten obóz został tydzień skrócony i trzeba było jak najszybciej wracać, no cały czas jednak to widmo igrzysk było w głowie i wiedziałem, że będę poddany kwarantannie. Wiedziałem, że 2 tygodnie nie będę mógł wykonywać takiej pracy, jaka została założona, więc stwierdziłem, że jak wrócę, to muszę jak najszybciej podjąć jakieś środki zapobiegawcze, żeby tej formy nie stracić. Na szczęście tutaj dosłownie pod bramę mojego domu w Łęczycy, domu moich rodziców właściwie, podrzucili mi tutaj z lokalnego klubu jakąś sztangę, jakieś trochę żelaza, jakieś ciężary, obciążenia, więc udało mi się to przenieść później do oczywiście bez żadnego kontaktu z tymi ludźmi, przenieść do garażu, więc zrobiłem sobie taką prowizoryczną siłownię. No i na szczęście mój ojciec miał w garażu parę takich płacht, mieliśmy stary namiot, który nadawał się już do wyrzucenia, wykorzystaliśmy go również. Jakieś jakieś płachty, nie płachty, szmaty stare. Wzięliśmy to wszystko, trochę się natrudziliśmy, pół dnia nam to zajęło, ale powiesiliśmy tutaj, mam za domem taki dość wiekowy orzech i obok jest jeszcze jakaś tam choinka stoi, więc udało nam się to jakoś połączyć sznurkami, dosyć solidnie to zrobić. Oczywiście później jeszcze dwa razy było po drodze naprawiane i udoskonalane, ale udało mi się zrobić taką prowizoryczną rzutnię, gdzie tutaj jest takie opatio z kostki brukowej, mogę przynajmniej skupić się na technice, oddawać te rzuty. No wiadomo, że nie widzę jak to leci, ale przynajmniej jestem w stanie realizować jakiś trening objętościowy i trening techniczny, więc moja sytuacja na tyle jest szczęśliwa w tym wszystkim, że mam tutaj ogród, nie muszę tutaj nikt nie wchodzi, ja nie opuszczam oczywiście mojego domu, mojego ogrodu, ale jest to wszystko bezpieczne i na szczęście mogę chodzić na siłownię, wykonywać jakiś trening techniczny, sobie tutaj biegać wokół domu, mam rowerek, także dosyć dobrze się przygotowałem i urządziłem tutaj na to, by robić takie treningi zastępcze. No i tym bardziej się też to przyda, ponieważ, no tak jak mówiłem, wszystko dookoła jest zamknięte, więc myślę, że nawet jak ta kwarantanna się skończy, alternatyw dla treningu nie będzie zbyt wielu, więc no jest to fajna baza i chwilowo będę musiał prawdopodobnie z niej korzystać dłużej.
No właśnie, a powiedz, jak to wygląda, bo tak naprawdę trening techniczny ma sens, jeśli ktoś patrzy, no ten trener jest niezbędny, no bo samemu mimo ogromnego doświadczenia i pewnie już ogromnej kontroli swojego ciała, no to też no, potrzebny jest ktoś, kto analizuje, próbuje ci jakoś z trenerem współpracować, jakoś, nie wiem, podgląda to, jak rzucasz? Mhm.
Tak, tym bardziej jest potrzebny trener, bo wprowadzamy pewne zmiany techniczne, które jeszcze w zeszłym roku do końca nie zagrały, w tym roku zaczęły grać, także jest potrzebny ten trener, żeby to analizować i stwierdzać, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Ja staram się wszystkie swoje rzuty nagrywać. Co powiedzmy serię trzech rzutów siadam na ławce, żeby chwilę odpocząć i analizuję sam te rzuty i staram się sam siebie korygować podczas tego treningu. Później te wszystkie rzuty wysyłam do trenera. Trener je analizuje i daje mi wskazówki na następny trening, na czym bardziej się skupić, jak to wszystko można rozegrać. Także jestem w stałym kontakcie z trenerem i cały czas analizujemy i on mi wysyła treningi siłowe, rozpiskę i też staramy się dostosować do nowej sytuacji, czyli zmieniać ten trening na tyle, żeby jak najmniej stracić w tym momencie, a żeby w miarę wykorzystać ten czas, żeby tą formę podtrzymywać.
A jak jesteś z Piotrkiem Ołachowskim w kontakcie cały czas?
Znaczy, tak, oczywiście, może nie dzwonimy do siebie codziennie, ale wiemy, co tam u nas słychać, więc jakieś tam rozmawiamy i tak, jesteśmy w kontakcie.
Ciekawy jestem, jak wasza rywalizacja wewnętrzna, bo podejrzewam, że stworzenie takiego teamu z jednym liderem, jakby nie patrzeć, trenerem, który niewątpliwie jest mocnym autorytetem, no i dwóch bardzo dobrych dyskoboli, rywalizujecie wewnętrznie? Macie jakąś taką swoją rutynę rywalizacji?
To znaczy generalnie to wiemy, jak jest, tutaj nie ma jakiejś tam, ta rywalizacja nie jest jakaś chora, to jest raczej pozytywne nakręcanie się. Wychodzimy razem zresztą z Piotrkiem z takiego założenia, że jedziemy na zawody i tak naprawdę walczymy z rywalami, ale też staramy się z siebie dać jak najwięcej, więc tutaj nikt do nikogo nie ma żalu i każdy musi oddać po prostu jak najlepiej technicznie rzut i tyle, więc staramy się, żeby ta atmosfera w grupie była fajna, przyjemna, żeby nam się fajnie trenowało, mobilizujemy się nawzajem, ale takiej bezpośredniej rywalizacji jakoś nie ma. Czasami są jakieś zakłady na treningach, kto dalej rzuci, albo jak rzucamy innym sprzętem, to dajemy sobie ileś tam metrów fory, żeby móc to jakoś porównać, więc raczej nigdy nie mieliśmy problemu, żeby stworzyć fajny team z Piotrkiem, czy to u byłego trenera, czy to obecnie. Myślę, że Gerd gdzieś tam to uzupełnia jakimś swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i też nowych rzeczy się uczy, więc myślę, że to zaprocentuje, a atmosfera w grupie jest fajna, bo już z Piotrkiem trenuję 10 lat prawie, Więc zdążyliśmy się zaprzyjaźnić, nigdy między nami nie było jakichś tam spin czy chorej rywalizacji. Po prostu podchodzimy do tego, jak dorośli ludzie, lepszy wygrywa i tyle. I staramy się sobie pomagać nawzajem.
No właśnie, a taka pomoc na czym polega?
Taka pomoc polega chociażby na podpowiedziach technicznych. Zawsze fajnie jest, jak trener podpowiada, ale zawodnik też to czuje i też ma jakieś swoje wskazówki, więc czasami oczywiście udaje się trafnie podpowiedzieć, czy ja Piotrkowi, czy Piotrek mi. I zazwyczaj nie ma tak na treningu, że nie odzywamy się do siebie, tylko analizujemy też wspólnie wszystko i dajemy sobie jakieś pozytywne wskazówki, drobne jakieś tam elementy rywalizacji, w sensie zakłady też nakręcają, pomagają, więc na siłowni też czasami ktoś dołoży 5 kilo, to ja zaraz patrzę, dobra, to ja też dołożę i takie zazwyczaj było to pozytywna rywalizacja na treningach.
A o co się zakładacie?
Na to mamy ochotę. No nie będę ukrywał. No czasami jakieś o symboliczne piwo zakłady są, ale często zakładamy się o kawę na przykład, bo przed każdym treningiem pijemy, we dwóch mamy zwyczaj pić o kawę, więc powiedzmy o kawę, o jakieś tam lody albo szejka, albo coś w tym stylu, albo że ktoś coś musi zrobić, nie wiem, zebrać dyski i zanieść je za drugą osobę. Albo no cokolwiek, takie drobne mini zakładziki, żeby dodać.
Mobilizować
się do tego. Tak, zmobilizować, żeby było jednak o co walczyć, żeby to nie było tylko takie symboliczne. Mhm.
No dobrze, jak ty zareagowałeś na tę informację o przesunięciu igrzysk? Co to dla ciebie oznacza? Już tak jakby abstrahując zupełnie od dyskomfortu aktualnego treningu, ale sam fakt przesunięcia, odroczenia igrzysk Tokio 2020.
Nie, no oczywiście z racji tego, obserwując, jak ta sytuacja się teraz rozwija, no to uważam, że taka decyzja jest słuszna, no bo trudno by było, żeby było sprawiedliwie dla wszystkich. Każdy ma teraz nierówne możliwości treningowe. Myślę, że też na świecie te miejsca epidemii wybuchają, gaszą się w innym tempie. Z tego co wiem, to na przykład dużo osób gdzieś na Jamajce, czy gdzieś normalnie teraz trenuje, ale dopiero u nich to wszystko się zaczyna, więc w jednych miejscach się gasi, w drugich to się zaczyna, więc to by było niesprawiedliwe trochę. I uważam, że no dobrze, że te igrzyska, no w końcu ktoś podjął taką męską decyzję i powiedział, okej, no przekładamy to na 100%, bo duża niepewność panowała. No oczywiście jestem też trochę zawiedziony, bo liczyłem, że ta forma w tym roku będzie dobra i wszystko wskazywało jak dotąd, że tak będzie i byłem nastawiony psychicznie i byłem gotowy, że w tym roku będzie tak naprawdę no, najważniejsza impreza tego czterolecia i będę próbował tam osiągnąć co najmniej finał ścisły, więc byłem pozytywnie nakręcony, aczkolwiek no niestety musimy trochę poczekać i myślę, że tak będzie najbardziej sprawiedliwie dla każdego i słuszna decyzja, tym bardziej, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to wszystko się rozwinie z tym wirusem, a najbliższe takie prognozy są takie, że przez 2-3 miesiące może jeszcze być z tym wirusem walki, więc w ten sposób sprawiedliwie każdy będzie miał szansę, żeby się przygotować. Mhm.
Powiedz, jak uważasz, bo oczywiście Piotrek Małachowski deklarował i deklaruje, że te igrzyska miały być dla niego walką o złoto, które jest dla niego takim niezrealizowanym celem, które było w zasięgu. Wszyscy pamiętają igrzyska 2016, kiedy tak naprawdę do ostatniej chwili ten medal prawie wisiał na jego szyi. O co będziecie walczyć razem z Piotrem? No bo pewnie rozmawiacie o tym. No wiadomo, że celujecie w złoto, celujecie w medal, ale realnie jakie jest nastawienie na igrzyska?
To znaczy nastawienie jest no, dobre przede wszystkim dlatego, że zmieniliśmy ten trening, zmieniliśmy trenera po to, żeby się spróbować dalej jeszcze rozwijać. Oczywiście Piotrek ma już swój wiek, swoje jakieś tam kontuzje. Ja już też do najmłodszych przestaję należeć i dla mnie jest to taka ostatnia szansa, powiedzmy, realna, żeby powalczyć o wysokie miejsce. Piotrek będzie się żegnał ze sportem i będzie się chciał na pewno w fajnym stylu pożegnać się ze swoją karierą, znaczy pożegnać się ze sportem, więc byliśmy pozytywnie nastawieni, nadal jesteśmy pozytywnie nastawieni. Mamy rok dłużej, więcej czasu, żeby się przygotować. Też nie wiadomo, jakie decyzje związek podejmie, czy bo ta współpraca miała przebiegać do igrzysk, ale do tego roku i nie wiadomo jeszcze tak naprawdę wszystko się zatrzymało i nie wiadomo, jak będzie wyglądać rzeczywistość, kiedy ta epidemia się uspokoi. Więc póki co wszystko jest trochę wstrzymane, każdy próbuje tą formę podtrzymywać. I tak, no ja myślę, że spokojnie jestem, stać mnie na ścisły finał. Jeżeli ta współpraca będzie przebiegać dobrze i wykorzystam w pełni swój potencjał i poskładam to wszystko technicznie, no to oczywiście jestem w stanie też walczyć o medal, aczkolwiek tak, wiem, że zdaję sobie z tego sprawę, że konkurencja jest bardzo wysoka, bo jest Szwed bardzo mocny, jest Jamajczyk i rzucają ponad 70 metrów, więc jak zwykle na igrzyskach trzeba będzie pokazać coś więcej. Więc z jednej strony mamy trochę więcej czasu, żeby się przygotować. Z drugiej strony ten czas w naszym wieku do końca tak nie działa na naszą korzyść, jakbyśmy chcieli. Więc są tego plusy i minusy. No ale myślę, że realnie jesteśmy w stanie przygotować się na 67 metrów na spokojnie i do tego dążymy. Co dalej, co więcej, to by było to oczywiście super, ale no tak jak mówiłem, to jest sport i nie ma co za bardzo wybiegać naprzód i raczej skupić się na pracy, na wykonywaniu poprawnej techniki, a co to da, to dowiemy się w ten dzień dopiero.
No właśnie, powiedziałeś, że stać was na to, żeby wypracować rzuty na poziomie 67 metrów. Twoja życiówka to 66,93 bodaj, prawda? To nie wiem, czy na pewno tutaj dobrze sprawdzam. No, z czego to wynika, takie ograniczenie, że 67, a nie 68 czy 9?
Znaczy, wiadomo, każdy jest w stanie wykonać gdzieś idealny rzut, jeszcze do tego trafić w idealne warunki i poprawiać się. Ja wiem, że stać mnie na rzuty w granicach nawet 68 metrów, bo zdarzały się, bardzo rzadko zdarzały się, chociażby rok temu miałem fajny trening, gdzie rzuciłem w Tallinie, w Estonii 68 metrów w fajnych warunkach, nawet ponad na treningu. No ale no to jest trening. Tutaj mamy 40 rzutów, akurat fajny dzień trafimy, fajne warunki pogodowe, wszystko się idealnie złoży i żeby to przenieść na zawody, to też kilka czynników później bierze udział. Ja akurat rok temu miałem kontuzję i ona mnie trochę zahamowała, wybiła totalnie z rytmu, więc ta druga część sezonu była taka strasznie w kratkę. Żałuję, że nie sprawdziłem, co by się stało, gdyby ta kontuzja się nie przydarzyła, no ale wiadomo, takie rzeczy się zdarzają, trzeba się z nimi pogodzić, więc ciężko mi na razie powiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądało, gdyż tak jak mówiłem, zmiana trenera, dopiero pracujemy ze sobą rok, te efekty miały przyjść w tym roku. No ale myślę, że realnie jestem w stanie rzucać, no bo to też jest taka sprawa, że no rzucają, dużo osób rzuca 70 metrów gdzieś tam, ale na igrzyskach mało osób tyle rzuciło, bodajże rekord igrzysk jest chyba 70 metrów, więc rzuty na zamkniętym stadionie, bez żadnego wiatru, bez żadnych warunków, na poziomie 67-68 metrów, to już jest bardzo daleko i tak naprawdę mało osób tyle rzuca w takich warunkach typowo stadionowych, przy bardzo wysokiej temperaturze, więc te 67-68 metrów myślę, że będzie dawało medal spokojnie.
Czyli chodzi o to, aby się ustabilizować po prostu na tym poziomie.
Tak, żeby być stabilnym, żeby przejść eliminację bez szwanku, i dopiero pokazać w finale, na co nas stać. Więc tak jak mówiłem, ustabilizować się na tym takim wysokim poziomie i później być stabilnym przez cały sezon i zrobić swoje na igrzyskach, a często to wystarczy, żeby później sięgnąć po medal.
Masz jakieś takie praktyki motywacyjne? W jaki sposób się specjalnie motywujesz przed zawodami? Czy to po prostu wiesz, że trzeba zjeść bułkę z bananem i oddać kilka równych rzutów?
No, generalnie to staram się motywować i tak dalej, ale zauważyłem, że na mnie działa bardziej spokój, czyli takie wiem, że będę podczas tego dnia pobudzony, adrenalina zacznie robić swoje, więc staram się bardziej się wyciszać, uspokajać i po prostu wiem, że moja technika gdzieś tam nie do końca jest w 100% taka, jaką bym chciał, nad czym cały czas pracuję. Do tego jeszcze jak dochodzi podwyższona adrenalina, gdzieś stres, to bardziej muszę uspokajać to wszystko, żeby nie zrywać niepotrzebnie rzutów, niżeli się jakoś dodatkowo motywować. Więc myślę, że na tych zawodach zawsze jest okej, tylko to trzeba z taką zimną głową podchodzić do tego wszystkiego, żeby oddać poprawne rzuty technicznie. I czasami poprawny rzut techniczny, wykonany podczas podwyższonej tak gdyby sytuacji, gdzie to ciśnienie jest trochę podniesione, daje dobre efekty. Więc skupiam się często na tym, żeby oddawać, wykonywać poprawnie, a sama sytuacja sprawia do tego, że te dodatkowe centymetry leci dalej niż na treningach.
To zapytam ciebie też o motywację na teraz, bo wiadomo, że to odsunięcie igrzysk w czasie może powodować jakąś demobilizację wręcz. Różnie to podejrzewam bywa u zawodników. Rozmawiałem z Darią Abramowicz, psycholog sportu, kilka dni temu, że to no, różnie z tym bywa i ma dużo pracy w ostatnim okresie właśnie ze względu na to, aby w jakiś sposób podtrzymywać mobilizację u zawodników, którym się troszeczkę ten cel odsuwa, no przynajmniej w czasie, a niektórym no nie tylko w czasie, jakby nie było.
Tak. Ja też miałem taki moment, że jak dowiedziałem się, że będę tutaj w trakcie kwarantanny, to nagle powiedziałem, okej, robimy to, robimy tamto, żeby jak najmocniej trenować, mimo że nie ma ku temu najlepszych warunków. I byłem, powiem tak, jeszcze bardziej się mnie to zmobilizowało, że okej, trzeba być kreatywnym, trzeba kombinować, żeby zrobić to tak. I starałem się naprawdę podejść do tego w 100% i już tu cuda odstawiałem na tym podwórku, żeby wszystko było podobnie jak na treningach. Później jak dowiedziałem się, że nagle igrzyska odwołują, to mówię okej, odwołują igrzyska. I teraz i co dalej? Jak się przygotowywać? Czy odpoczywać? Czy trenować dalej? Czy może się zregenerować? Z drugiej strony do kiedy odpoczywać? Czy będzie sezon? Czy nie będzie sezonu? Czy będą Mistrzostwa Europy, które mają być w połowie sierpnia w tym roku, które jeszcze nie zostały odwołane? Czy ich nie będzie? Czy w ogóle jakiekolwiek zawody będą? I dużo takich pytań zaczęło się pojawiać w głowie. Więc na dzień dzisiejszy tak naprawdę no jestem w stanie gotowości, wykonuję te treningi, patrzę jak ta sytuacja się rozwija, no i mam też nadzieję i z taką nadzieją dzisiaj żyję, że no jakieś zawody w tym roku się odbędą, może trochę później, może bardziej trochę na jesieni, może nawet Mistrzostwa Europy się odbędą, lekko zostaną przesunięte, więc i tak trzeba wykonać pewną pracę w tym roku, żeby w przyszłym też być w formie i analogicznie to musi też wyglądać, bo ten trening musi być jakoś tam ułożony pod to, żeby ten trening dawał nam, oczywiście praca, którą wykonujemy w tym roku często przekłada się na wyniki osiągane w następnym, to jest takie trenowanie, robienie też formy na przyszły rok, więc to trzeba trenować i po prostu cel się trochę oddala, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym roku parę razy wystartuję, uda się coś rzucić. Poza tym trzeba też walczyć o kwalifikację olimpijską, bo ja tam w rankingu jestem chyba dosyć wysoko, jestem w miarę bezpieczny, ale brakuje mi tych tam 10 czy tam 15 centymetrów, chyba 15 czy 17 centymetrów do tego minimum, więc to minimum jeszcze trzeba rzucić, więc no, trzeba chwilę teraz wziąć tak na spokojnie, trenować, podtrzymywać to wszystko, ale też obserwować, co się dzieje, bo myślę, że i mam taką nadzieję, że ten sezon jeszcze nie do końca jest stracony.
No miejmy nadzieję, że to wszystko jak najszybciej się, że tak powiem, wróci do normy, do takiej rzeczywistości, do której przywykliśmy. Robert, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję za twój czas. Trenuj zawzięcie, trenuj tak jakby to, że tak powiem, cały czas ten cel w postaci Igrzysk Olimpijskich i sukcesu na Igrzyskach się przybliżał po prostu. Spokojnie, miarowo do celu. Dziękuję bardzo.
Dzięki bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
Я не кидал никого никогда, я говорил только да. Иногда голодал, иногда пропадал, безудержно рыдал, не рыгал. Потому что не бил, татухи не бил, контейнеры бил, отца уважал, не лажал, тёлок домой провожал, не обижал, на прощание руку жал. Я не воровал, не перебивал, не забивал, не забывал, не забивал.
Чё ты передний привал?
Перешло? Я не понимал, ты покупал в киоске Беломорканал.
О, ты кидал.
Таки-таки-таки-да.
Ты кидал.
Таки-таки-да-да.
Ты кидал.
Таки-таки-таки-да.
Ты кидал.
Да-да.
Ты кидал.
Таки-таки-таки-да.
Ты кидал.
Таки-таки-да-да.
Ты кидал.
Таки-таки-таки-да.
Ты кидал.
Да-да.
Пэ-пу-ту-ку, пэ-пу-ту-ку, пэ-пу-ту-ку-ку.
А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а
Айкидо, айкидо, антидо. Я здоровый молодой, и я веду здоровый образ жизни. Тут вроде делаю зарядку, я это за смятку. Ведь по распорядку непонятно, не люблю, люблю порядочек, когда мне папа подарил девятку.
Тики-дау,
тики-таки-таки-да. Тики-таки-да-да.
Тики-дау,
тики-таки-таки-да.
Тики-дау,
да-да.
Тики-дау,
тики-таки-таки-да.
Тики-дау,
тики-таки-да-да.
Тики-дау,
тики-таки-таки-да.
Тики-дау.
Da da la 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 la. I'm the number one gangster. La la hey. La 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 la. I'm the number one gangster. La la. Но время учило, время лечило. Жестокая судьба на меня зубы точила. Продал кроссовки Фила, купил текилу. Текилу бил, 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 тёлок лупил. Кого хотел купил, кого не хотел топил. Мало, с утра мало, меня пятерка не догнала. Хотя пары и горят, врут, фонарят, фонарят, врут.
Это спрут.
Особые лекарства меня не прут.
Вот.
Проворные воры, бандиты.
Бандиты.
Одними разговорами не будем сыты. Заманили меня мусора, замели, заминировали. Изолировали, в профиль вас фотографировали.
Стоп.
Оп,
гоп, стоп, оп.
Тики дау,
тики таки
таки да. Тики дау, да.
Тики дау,
тики таки да.
Тики дау,
да да.
Тики дау,
тики таки да.
Тики
дау, тики таки да.
Тики дау,
тики таки да.
Тики дау,
да да.
Ла 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 ла. I'm the lyrical gangster. La la hey. La 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 la. I'm the lyrical gangster. La la.
Zapraszam na kierunek Tokio, Justyna Świętersetic.
To był Robert Urbanek, a więc czołowy polski dyskobol wraz z Piotrem Małachowskim, trenujący u wybitnego estońskiego dyskobola Gerta Kantera, wielkiego rywala, przede wszystkim Piotra Małachowskiego, ale o tym to już wszystko wiecie. Drodzy Państwo, zapraszam na stronę Kierunek Tokio. Tamże raport również przygotowany przez naszych dziennikarzy na temat tego, jak koronawirus paraliżuje kwalifikacje olimpijskie. No i odpowiedź na pytanie, kto jest już spokojny, kto czeka. Przeanalizowaliśmy większość dyscyplin, które będą rozgrywane w Tokio podczas Igrzysk Olimpijskich. No i macie tam gotową listę praktycznie, kto jest już pewny startu. Francuska agencja prasowa opublikowała taką informację na temat tego, że kwalifikacje te dotychczasowe zostaną podtrzymane. Więc pytanie teraz, co z dalszym ciągiem kalendarza właśnie kwalifikacji olimpijskich, czy będą zamrożone rankingi, czy uda się przeprowadzić jakiekolwiek jeszcze turnieje, regaty
zawody. Więc takie pytanie jeszcze wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Czekamy na to. To, co ważne ostatnio w polskiej lekkiej atletyce, to informacja, że nasza najwybitniejsza młodziarka, dwukrotna mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, rekordzistka świata, Anita Włodarczyk, zawodniczka Orlen Teamu, rozstała się ze swoim trenerem, z którym współpracowała od 10 lat. Krzysztof Kaliszewski i Anita Włodarczyk rozstają się jako duet zawodniczka-trener. Co na to można począć? Nie jest łatwo znaleźć trenera dla tak wybitnej zawodniczki jak Anita Włodarczyk. Podobno zgłosił się trener Czesław Cybulski. To jest pan, który ma już 85 lat. Wybitny fachowiec, jakby nie było, no ale tutaj chyba mowa raczej o takim awaryjnym zatrudnieniu. Trudno sobie wyobrazić, aby Anita dołączyła do Pawła Fajtka czy do Wojtka Nowickiego i Asi Fiodorow. No, tam są jakieś wewnętrzne konflikty. No i nie zawsze to wszystko wygląda zbyt różowo, jeśli chodzi o takie towarzyskie kwestie. Trudna sytuacja Anity Włodarczyk. Niedawno musiała mieć znowu jakiś zabieg związany z kolanem, w związku z czym... No dobrze, zagrajmy sobie teraz utwór, a po nim rozmowa z mistrzynią świata. Jaką? Dowiecie się po muzyce.
Kierunek Tokio!
Wracamy. Kierunek Tokio. Zapraszam. Ciąg dalszy audycji. Dariusz Urbanowicz, kłaniam się. Zapraszam na spotkanie z Aleksandrą Rudzińską. O, przepraszam, Aleksandrą Mirosław. Pierwszy tytuł mistrzyni świata we wspinaczce sportowej zdobyła właśnie jako jeszcze panienka, jako Ola Rudzińska. Potem wyszła za mąż za swojego trenera i sympatię Mateusza Mirosława, w związku z czym drugi już tytuł we wspinaczce na czas wywalczyła już pod nazwiskiem właśnie po mężu. W związku z czym, jeśli ktoś ma jakiś tam dysonans i niezrozumienie, o co chodzi, to tak właśnie sprawa wygląda i wyglądała. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowę. Taki raport, co u Oli słychać, jak sobie radzi podczas gdy obiekty sportowe są już zamknięte. Zapraszam.
Kierunek Tokio!
Tak, słucham.
Cześć Olu, Dariusz Urbanowicz. Hej. A tak dzwonię do ciebie się dowiedzieć, co u ciebie słychać podczas kwarantanny.
U mnie jest wszystko w porządku. Znaczy, uściślając, generalnie ja nie znajduję się pod kwarantanną, ponieważ niedawno nie wróciłam z zagranicy, więc mam to szczęście i tą swobodę, że jednak mimo wszystko mogę swobodnie wyjść do sklepu, tudzież pójść po prostu pobiegać w ramach swojego treningu, natomiast rzeczywiście gdzieś tam ograniczyłam to wyjście z domu.
Aha, ale trenujesz w domu, no bo nie wiem, wyobrażam sobie, że jakiś tam sprzęt taki do treningu można mieć u siebie w domu. Widziałem gdzieś tam w internecie różnego rodzaju, czy to drążki, czy to jakieś chwyty, nie chwyty, no pewnie masz coś takiego i jak to u ciebie wygląda?
Znaczy, uściślając, nie mam niczego takiego, fototablic, ani żadnych ketli, hasli, czy też nawet drążka w domu, gdzie w tym momencie właśnie moja sytuacja jest trochę utrudniona, dlatego że no, jakby nie mam takiego sprzętu, natomiast staram się sobie radzić tak, jak jestem w stanie, czyli pracuję z własnym ciężarem. Skupiam się gdzieś tam na tych swoich słabszych stronach, to co mogę wykonać w domu, to właśnie robię w domu i tak jak mówiłam właśnie wcześniej, gdzieś tam tylko aby w ramach treningu wychodzę pobiegać na pół godziny, 40 minut, żeby coś się poruszać. Natomiast to jest dobry czas, żeby robić trochę zaległości, żeby podrekorować swoje słabe strony, w moim przypadku to zdecydowanie na przykład rozciąganie czy różnego rodzaju mobilność, stabilność, więc mam zaraz sporo czasu.
Powiedz, jak ty zareagowałaś na fakt przesunięcia igrzysk w czasie, opóźnienia ich?
Znaczy, ja się rzeczywiście tego spodziewałam, jakby nie obstawiałam za bardzo innego scenariusza, patrząc na to, jak to wszystko wyglądało, jak to się wszystko rozwija na przestrzeni kolejnych dni, bo sytuacja jest no, bardzo dynamiczna. I Bardzo się cieszę, że ta sytuacja zapadła teraz, a nie w ciągu, tak jak mówili, w ciągu 3-4 tygodni, ponieważ przynajmniej wiemy, na czym stoimy, wiemy, do czego dążymy, bo najgorsza w tym wszystkim była właśnie ta niepewność i no, na początku rzeczywiście to jest gdzieś tam smutne, no bo kolejny dzień z kalendarza, który miałam tak mocno zakreślony, tym bardziej, że to moje pierwsze igrzyska olimpijskie w życiu, musiał zostać wykreślony, natomiast no, uważam, że to była jedyna słuszna decyzja w dobie tego, co się dzieje.
Jak wygląda sytuacja u was z kwalifikacjami, bo sezon też się posypał, miały się w marcu odbywać Mistrzostwa Europy, na które nie pojechałaś, ty masz kwalifikacje, więc masz już coś, co de facto najważniejsze, czy fakt wywalczenia tej kwalifikacji, no jakby nie było, no nie bezpośrednio przed igrzyskami, no ale to będzie pewnie z półtora roku przed igrzyskami, ma jakieś znaczenie?
Znaczy dzisiaj wszyscy zawodnicy, którzy już dostali kwalifikację olimpijską, jeżeli chodzi o wspinanie. Dzisiaj mieliśmy właśnie taką rozmowę z prezydentem Federacji Międzynarodowej Wspinaczki Sportowej, Marco Scolaris, i on nas zapewnił, powiedział, potwierdził w zasadzie to, że wszyscy zawodnicy, którzy już tą kwalifikację zdobyli, ta kwalifikacja jest ważna, więc jakby my jesteśmy bezpieczni, jesteśmy spokojni. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe miejsca, bo zostały jeszcze 4 miejsca z Mistrzostw Kontynentów, oraz jedno miejsce z komisji trójstronnej. Tego nie wiemy, kiedy to będzie rozegrane. Federacja Międzynarodowa bardzo chciałaby, aby kwalifikacje zostały zamknięte w tym roku, natomiast też jakby zdają sobie sprawę z tego, jak to wszystko wygląda, wiedzą, że zawodnicy nie mają możliwości trenować i nie mają możliwości przygotować się tak, jakby chcieli, więc przypuszczam, że też gdzieś tam z drugiej strony mogą to przełożyć na przyszły rok, tak jak było to w planach w tym roku, czyli rozegrać to właśnie luty, marzec. To też wszystko jest uzależnione od tego, kiedy zostaną rozegrane finalnie Igrzyska Olimpijskie, bo tutaj tej daty też nie znamy.
Rozciągasz się, pracujesz nad takimi rzeczami, które w jakiś sposób ci doskwierały, a nie masz możliwości wejścia gdzieś na ścianę? Mimo wszystko wiem, że to oczywiście jest utrudnione, ale czasem się zdarza, że niektórzy mają jakieś swoje klucze, że tak powiem, do obiektu.
Znaczy ja miałam swoje klucze do obiektu, do ściany klubowej i tam trenowałam właśnie do wtorku, czyli to był, nie wiem, 24 marca. Natomiast potem wyszły te nowe rozporządzenie w związku z ograniczeniem jeszcze jakby uczęszczania, gdziekolwiek wychodzenia z domu. No i tutaj jednak wszystko podporządkowując się temu wszystkiemu, no już nie mogę trenować na ścianie klubowej, więc został mi tylko i wyłącznie dom, tudzież świeże powietrze. Także no do wtorku miałam stosunkowo komfortowo, bo miałam dostęp do ściany klubowej, gdzie byłam kompletnie sama, gdzie miałam tak naprawdę przez ostatnie tygodnie dostęp tylko ja, więc jakby nie było zbyt dużego ryzyka czegokolwiek. Natomiast no w dobie nowych restrykcji zostało gdzieś tam to znowu ukrócone i musiałam się znowu zaadaptować i dostosować.
No dobrze, powiedz, jak przepracowałaś zimę, bo przypomnijmy, ty jesteś mistrzynią świata, podwójną zresztą, w speed climbingu, czyli w takim wspinaniu na czas. To jest specyficzna konkurencja, ale w programie Igrzysk Olimpijskich jest kombinacja, trójbój. Do tego wspinania na czas dochodzi jeszcze prowadzenie i bouldering. Dwie konkurencje, które są specyfiką podobne do siebie, ale bardzo odmienne od czasówek. No i tutaj pod tym kątem też musiałaś troszeczkę przeformatować, też może nie troszeczkę, bardzo przeformatować swój trening. Jak to wyglądało u ciebie, jak ci szło? Bo wiem, że trenowałaś w Innsbrucku chociażby.
Tak, dużą część jakby okresu przygotowawczego, czyli w tym momencie to była zima, spędziłam w Austrii, w Innsbrucku, gdzie właśnie mogłam powodnie trenować pod kątem wszystkich trzech konkurencji. Natomiast też jakby nigdy nie ukrywałam, że dla mnie nadal priorytetem jest wspinanie na czas i jakby cały trening był ukierunkowany w stronę mojej koronnej konkurencji z uzupełnieniem właśnie tego treningu o wspinanie, czyli o bouldering i prowadzenia. No, ponieważ musimy pamiętać, że to jest też dość trudne zadanie, aby utrzymać adaptację sprinterską, ponieważ wiemy, że w Tokio muszę być tak naprawdę najprawdopodobniej szybsza niż byłam w Hachioji, ponieważ no, muszę wygrać moją konkurencję, żeby myśleć w ogóle o finale olimpijskim. Więc jakby czasówki nadal były priorytetem i gdzieś tam pracowaliśmy w tych dwóch pozostałych konkurencjach, tak żeby właśnie nie zaburzyć tych adaptacji sprinterskiej, co uważam z perspektywy teraz kilku miesięcy pracy, że no, udało się, dlatego że widzę zdecydowany postęp w tych dwóch pozostałych konkurencjach. Jak to wygląda na tle konkurencji z całego świata, ciężko powiedzieć, myślę, że na pewno nadal są widoczne gdzieś tam różnice między nami, czy ten dystans, ale dla mnie dużo, bardzo pocieszające jest to, że jakby widzę swoje własne postępy, że ja się lepiej czuję wspinając, że jakby, nie wiem, droga na prowadzenie nie jest już mi straszna, czy potrafię po prostu zacząć boulder, czy wiem, z której strony go po prostu, że tak powiem, zacząć. Więc jakby, no, gdzie tam są te małe postępy, ten dodatkowy rok na pewno gdzieś tam działa na moją korzyść pod tym kątem, natomiast tak jak mówię, no czasówki nadal mimo wszystko są priorytetem.
No właśnie, bo to jest bardzo, bardzo ważne, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę to, jak wygląda punktacja w tym trójboju, no to ta jedynka za pierwsze miejsce, jeśli chodzi o właśnie czasówkę w trójboju, to będzie niezwykle ważne. Powiedz mi, z tych zawodniczek, które mają kwalifikacje, są jeszcze takie specjalistki od czasówek, czy raczej ten większość to są zawodniczki z tych pozostałych dwóch konkurencji, z boulderingu i z prowadzenia?
Znaczy na dzień dzisiejszy oczywiście zdecydowaną większość stanowią specjalistki od boulderingu i prowadzeń, natomiast oprócz mnie są jeszcze dwie specjalistki od czasówek. Jest to Rosjanka Julia Kaplina, która właśnie otrzymała kwalifikację olimpijską podczas eventu kwalifikacyjnego w Tuluzie, który był rozegrany na początku grudnia, oraz przez to, że jakby już Słowenki miały wykorzystane limity, że Amerykanki miały wykorzystane limity, to również kwalifikację olimpijską otrzymała i Zong, czyli Chinka, która awansowała w tej Tuluzie tak naprawdę z 10 miejsca, więc jakby są oprócz mnie dwie bardzo mocne specjalistki, stąd też jakby no wiedza, że muszę dość mocno trenować te czasówki, ponieważ no muszę wygrać przede wszystkim z nimi. Mhm.
Masz trochę czasu też na trening na pewno, ale też musisz w jakiś sposób działać w tej ograniczonej mocno swobodzie, no tak, żeby się komfortowo czuć też w swojej głowie. Co porabiasz takiego, żeby zająć sobie jakoś czas?
Znaczy w sumie na nadmiar wolnego czasu nigdy nie narzekam, bo zawsze mam coś do zrobienia, przez to, że mam wiele zaległości w wielu różnych sferach życiowych, bo mam bardzo dużo zaległości czy rzeczy do nadgonienia właśnie na studiach. Tutaj mam bardzo dużo rzeczy związanych w ogóle z uporządkowaniem tego, co znajduje się w moim domu, ponieważ nie ukrywam, że mam tutaj dużo rzeczy, które powinny zostać wyrzucone i nigdy nie mam czasu ich przejrzeć. Mam dużo zaległości w książkach, dość sporo zaległości w filmach, także gdzieś tam ten czas sobie dozuję na przyjemności i obowiązki, gdzieś tam przez większość dnia raczej się uczę, czy staram się uczyć i nadgonić swoje zaległości uczelniane, natomiast wieczory gdzieś tam spędzam na jakichś przyjemnościach w formie książki, w formie filmu, tudzież po prostu w gry planszowe, bo wróciłam do lat dzieciństwa też.
A jaka ulubiona gra?
Ostatnio bardzo się lubuję w Monopoly.
O!
Także inwestuję w nieruchomości.
No dobrze. Ola, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam Cię serdecznie i trzymaj się.
Pozdrawiam.
I trenuj zawzięcie i wytrwale. Dziękuję
Dzięki.
Bardzo. Pa. Cześć.
Pa.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!